A w Karpaczu jest Jaśmina Nowak i jej gość, Ryszard Florek. Jaśmina, dzień dobry.
Dzień dobry panie Krzysztofie, dzień dobry państwu. Faktycznie trzeci dzień forum ekonomicznego w Karpaczu. No i ten Karpacz przywitał nas piękną pogodą, słońce, trochę wiatru. To chyba idealna pogoda, aby wybrać się w góry. Ale my w góry się nie wybieramy. My dzisiaj porozmawiamy o ekonomii, o gospodarce, o centralnym porcie komunikacyjnym. Jak zapowiedział już redaktor Krzysztof Skowroński, jest ze mną pan Ryszard Florek, prezes Fakro. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, czy pan jako przedsiębiorca, jeżeli byłaby taka możliwość, zainwestowałby pan własne pieniądze w centralny port komunikacyjny?
Oczywiście, że tak, ponieważ tylko od razu powiem, nie tylko w sam port komunikacyjny, ja mówię o hubie przesiadkowym, bo nie mam na myśli wszystkich szprych kolejowych, prawda? Tylko mam na myśli tylko sam hub przesiadkowy, jak najbardziej tak. Pod warunkiem też jeszcze, że te akcje będą połączone z akcjami LOTu, ponieważ największym, myślę, że większym beneficjentem CPK będzie LOT, ponieważ będzie miał wielką szansę rozwoju i dużo większe zyski będzie mógł wygenerować LOT niż CPK. Mówię to na podstawie porównywania wyników finansowych podobnych lotnic i podobnych linii lotniczych w Europie i na świecie. Także na przykład Turcja, która zainwestowała, znaczy może nie tyle Turcja zainwestowała, co firmy, które zainwestowały w port lotniczy w Istambule, płacą samej koncesji państwu tureckiemu 1 miliard euro rocznie za to, że mogły zainwestować. Natomiast linie lotnicze tureckie rocznie osiągają 3 miliardy euro zysku, kiedy sam port kosztował 10 miliardów, czyli ta inwestycja tylko poprzez linie lotnicze zwróciła się przez 3,5 roku. Oczywiście w przypadku linii lotniczych inwestycja finansowa nie jest duża, nie jest potrzebna duża, bo tam można leasingować samoloty. Nie musi się ich kupować, tylko można leasingować i od razu mieć zyski. Natomiast port lotniczy to jest wielka inwestycja, która się bardzo długo amortyzuje, więc ten zwrot kapitału jest w dłuższym okresie. Więc dlatego mówię o połączeniu, prawda, żeby jakby taka formuła była, że od razu kupujemy równolegle akcje i na LOT, i na CPK, to każde pieniądze inwestuje w to.
Wydaje się, że akurat sam projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, jako ten jeden z wiodących projektów strategicznych, o których mówimy, mamy port kontenerowy w Świnoujściu, mamy żeglugę śródlądową, wszystkie te rzeczy gdzieś na razie trochę przystopowały, ale że CPK stały się symbolem czegoś więcej. Mamy ogromne poparcie wśród ludzi i to ludzi z różnych opcji politycznych. Proszę powiedzieć, czy to pokazuje pewną zmianę w mentalności Polaków, to, że Polacy zrozumieli, że my moglibyśmy naprawdę stworzyć coś dużego, moglibyśmy być partnerem także dla krajów Europy Zachodniej. W społeczeństwie taką zmianę widać. Czy jest szansa, że nasz establishment, politycy, też osoby, które obecnie decydują, taką zmianę zauważą?
Myślę, że polskie społeczeństwo ma coraz większą świadomość ekonomiczną. Coraz bardziej rozumiemy gospodarkę globalną. I myślę, że te mechanizmy, które funkcjonują, są coraz bardziej znane. Bo tutaj oprócz zysków, czy linii lotniczych, czy CPK, to są jeszcze inne profity dla państwa z tej inwestycji. Choć zarówno CPK, jak i portu w Świnoujściu, ponieważ w Unii Europejskiej jest takie prawo, że jeżeli na teren Unii Europejskiej przypływa towar, czy przylatuje cargo, to on jest odprawiany tam, gdzie jest to lotnisko. I to państwo, które to odprawia, zatrzymuje 25% opłat celnych. Czyli tutaj z analiz wynika, jeżeli by Polska miała duże lotnisko, ten hub przesiadkowy, który też umożliwia przywóz bardzo dużej ilości towarów, to tylko wpływy do polskiego budżetu z tytułu tych ceł to byłyby około chyba 6 miliardów euro rocznie. Natomiast jeszcze jest kolejny profit wielki. No, to samo jest w Świnoujściu. Czyli jeżeli przypływa kontener z Chin czy z Ameryki i trzeba odsłać towar, który wchodzi na europejski rynek, to w porcie, w, k- kraju, do którego ten port, ten kontener przypływa, zostaje 25% z tego cła. I to są duże pieniądze. Dlatego w tej chwili kraje walczą o te porty, o porty morskie czy o porty lotnicze, żeby te pieniądze zostały w kraju. Natomiast kolejnym ważnym profitem dla gospodarki jest to, że przy okazji tego hubu przesiadkowego szacuje się, że powstanie 280 tysięcy miejsc pracy. Więc wyobraźmy sobie, że co więcej, te miejsca pracy utrzymać w dużej mierze będzie zewnętrzny kapitał. To znaczy, jeżeli to będzie hub przesiadkowy, to pasażerowie, którzy lecą powiedzmy z Indii do Kanady, swoje pieniądze zostają w Polsce, bo przywiezie ich lot z Indii do Polski, tu się przesiądą i następnie lot ich wywiezie do Kanady. Czyli polscy piloci, polskie stewardesy, polski catering zatrzymają się na przesiadkę w porcie lotniczym, tam też wydadzą pieniądze na zakupy i inne rzeczy. Także te pieniądze, te miejsca pracy w dużej mierze będą sfinansowane przez turystów zagranicznych, czyli te zagraniczne pieniądze zostaną do Polski wwiezione, prawda? Jak one zostaną wwiezione, to one tutaj krążą. Od tego płaci się podatki, ludzie zarabiają pieniądze i państwo się bogaci. Tak można by przypuszczać, że można sobie wyobrazić, jeśli na rynku pracy polskim przybędzie 280 czy 290 tysięcy miejsc pracy, rynek pracy automatycznie dźwignie wynagrodzenia do góry. Trudno powiedzieć, ile by wzrosły wynagrodzenia, bo wtedy powiedzmy, jeżeli wynagrodzenia będą wyższe, to część przedsiębiorców upadnie, no bo nie wytrzyma wyższych wynagrodzeń, ale napływ pieniędzy z zewnątrz spowoduje, że być może, że nie upadną nawet, no bo będzie więcej pieniędzy i ci polscy piloci, stewardesy też będą wydawać pieniądze w tym biznesie wtórnym i może się okazać, że wcale tak źle nie będzie. Poza tym prestiż polskiej gospodarki, Polski wzrośnie i świat być może za polskie produkty będzie w stanie więcej zapłacić. Także te miejsca pracy mogą wszystkie nawet zostać, a wynagrodzenia wzrosną, prawda, o 5-10%, tak bardzo szacunkowo mówiąc. No.
To trochę odwołam się teraz do pańskiego doświadczenia jako przedsiębiorcy. No, stworzył pan firmę, która obecnie jest liderem, jest wiodąca na rynku. Firmę ogromną. Pewnie były takie momenty, no, gdzie trzeba było skalkulować, podjąć ryzyko. Jak w takim razie, kiedy dzisiaj rozmawiamy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, rozumieć takie komentarze, zarzuty także osób decyzyjnych, że jest to gigantomania?
To nie jest gigantomania, ponieważ z tego, co wiem, ten port w wersji początkowej jest planowany na 60 milionów pasażerów rocznie. I tutaj głównymi tymi pasażerami to będą klienci przesiadkowi, bo tu nie chodzi tylko o pasażerów jadących powiedzmy z Katowic do Londynu czy do Pekinu czy z Krakowa, ale głównie chodzi o klientów przesiadkowych, czyli i tych z Europy, które będą korzystały z tych samolotów transkontynentalnych, prawda? I przesiadki z jednego kontynentu na drugi przez Europę. Także im większe lotnisko, im większy hub przesiadkowy, tym on jest bardziej konkurencyjny. O to chodzi, prawda? Że dzisiaj na przykład taki pasażer z Indii do Kanady na przykład musi się gdzieś w Europie przesiąść. Jaki on wybierze port? Czy Warszawę, czy Frankfurt, czy Monachium, czy Paryż, czy Londyn? On wybierze ten port przesiadkowy, te linie, gdzie będzie mógł szybciej polecieć i taniej. I tu my mamy szansę naprawdę konkurować z liniami Lufthansa czy innymi liniami lotniczymi, jak również z innymi portami. Ponieważ, a poza tym ważnym jest jeszcze czas oczekiwania na przesiadkę. Jeżeli im ten czas jest krótszy, tym jest bardziej korzystne połączenie. A im większy hub, tym krótszy czas oczekiwania. na połączenia. Czy to jest związane z konkurencją, ale tutaj też działa. Dla przykładu, w tej chwili Etiopia buduje, planuje budowę hubu przesiadkowego na 100 milionów, czyli dużo większe lotnisko. Taka Afryka. A my, kiedy jesteśmy, mamy doskonałe położenie, możemy być bramą Azji na Europę i wykorzystać to położenie i sami zarobić te pieniądze. No mamy jakieś takie problemy z decyzjami, zwłaszcza, że ja jestem przekonany, że dla Polski CPK da więcej niż wszystkie dotacje unijne razem wzięte.
I tutaj mamy jeszcze wymiar strategiczny bezpieczeństwa, bo i eksperci do spraw wojskowości wypowiadają się, że taki projekt po prostu jest potrzebny w momencie jakiegoś większego zagrożenia i konieczności sprowadzenia tutaj faktycznie wojsk z Paktu Północnoatlantyckiego, ale na razie jeszcze skupmy się na gospodarce. Słuchacze Radia Wnet aktywnie wspierają cały projekt tak dla CPK. Mamy też takie pytanie szczegółowe właśnie do pana. Czy uważa pan, że połączenie Tarnowa i Nowego Sącza właśnie przez przedłużenie tej szprychy siódmej z Kielc spowodowałoby, że te miasta stworzyłyby się taką dwubiegunową aglomeracją, czy to jest dobry pomysł?
Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. W tej chwili jest budowana linia z Krakowa przez Piekiełko do Nowego Sącza. Tam już wiem, że już tutaj te place budowy są otwarte i to w pierwszej kolejności trzeba skończyć. Jak będą środki na to, żeby jeszcze starnowa do Nowego Sącza budować, to czemu nie? Ale to... Te inne szprychy, ja tu na ten temat się nie wypowiadam pod względem ekonomii, bo tutaj bardziej chodzi o Zielony Ład, o mniej spalin i tak dalej. Natomiast ja tutaj w swojej wypowiedzi głównie mówię o hubie przesiadkowym, prawda? I o tych szprychach tak zwanym Y, bo dworzec musi być, żeby również była szybka komunikacja z Warszawą, z Krakowem, Wrocławiem, Poznaniem czy Szczecinem. I to musi w tym projekcie istnieć. Natomiast te inne linie Rzeszów, Białystok, to już na ten temat się nie wypowiadam. To do tego, żeby ten CPK przynosił profity, do tego, żebym ja zainwestował w CPK, tam to jest niekonieczne.
To rozumiem, a proszę powiedzieć jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, czy pan złożyłby swój podpis pod tym projektem ustawy tak dla CPK?
Już złożyłem, prawda? Nie tylko swój, ale całej rodziny i sąsiadów.
Powiedział pan Ryszard Florek, prezes FAKRO. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.